Jeśli mamy Biblię, to otwórzmy na Księdze Samuela. Jeśli nie macie, to posłuchajcie. Pierwsza Księga Samuela. Przełomowy rozdział, można powiedzieć, dla całej dalszej historii ludu Bożego. Ósmy rozdział pierwszej Księgi Samuela przeczytamy. Izrael chce mieć króla. A gdy się Samuel zestarzał, ustanowił swoich synów sędziami nad Izraelem. Starszemu jego synowi było na imię Joel, młodszemu zaś Abiasz. Byli oni sędziami w Beerszebie. Lecz jego synowie nie chodzili jego drogami, gonili raczej za zyskiem, brali datki i naginali prawo. Zebrali się tedy wszyscy starsi izraelscy, przyszli do Samuela, do Ramy i rzekli do niego: oto zestarzałeś się, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami. Ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich narodów. Ale Samuelowi nie podobało się to, że mówili: daj nam króla, aby nas sądził. I modlił się Samuel do Pana. A Pan rzekł do Samuela: wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do ciebie, gdyż nie tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi. Zgodnie ze swoimi postępkami, jak postępowali ze mną od dnia, gdy wyprowadziłem ich z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, porzucając mnie, aby służyć innym bogom, tak postępują oni także z tobą. Otóż teraz usłuchaj ich głosu, ostrzeż ich jednak uroczyście i podaj im do wiadomości uprawnienie króla, który będzie nad nimi królował. I powiedział Samuel wszystkie słowa Pana ludowi, który domagał się od niego króla. Rzekł więc: takie będzie uprawnienie króla, który będzie nad wami królował. Będzie zabierał waszych synów i sadzał ich na swoich wozach i rumakach, aby biegali przed jego wozem, aby byli mu dowódcami nad tysiącami, dowódcami nad pięćdziesiątkami, aby uprawiali jego rolę, sprzątali jego żniwo, sprzątali oręż i przybory do jego wozów wojennych. Będzie zabierał wasze córki, aby sporządzały wonne maści, aby gotowały i piekły. Najlepsze wasze pola i winnice i gaje oliwne zabierze i da swoim sługom. Z waszych plonów i winnic będzie pobierał dziesięcinę i dawał z niej swoim dworzanom i sługom. Najlepsze wasze sługi i służebnice i najlepsze wasze bydło i osły zabierze i zatrudni w swojej gospodarce. Na wasze trzody nałoży dziesięcinę, a wy będziecie mu zasługi. A jeżeli kiedyś będziecie narzekali z powodu króla, którego sobie obraliście, Pan wam wtedy nie odpowie. Lud jednakże nie chciał słuchać głosu Samuela, lecz odpowiedział: nie tak, ale niech król będzie nad nami. I my chcemy być takimi jak wszystkie ludy. Niech nas sądzi nasz król, niech nam przewodzi i niech on prowadzi nasze wojny. Samuel wysłuchał wszystkich słów ludu i przedstawił je Panu. Pan zaś rzekł do Samuela: usłuchaj ich głosu i ustanów im króla. Samuel rzekł więc do mężów izraelskich: idźcie każdy do swego miasta. Pomódlmy się. Panie, Twoje słowo jest pochodnią na naszych ścieżkach. Panie, tak jak mówi psalmista, że Twoje słowo czyni nas mądrzejszymi od wszystkich nauczycieli. I Panie, chcemy trwać w Twoim słowie. Dzięki niemu możemy zachować nasze życie, podążać przez życie z wiarą, nadzieją i miłością. I prosimy Cię, umacnij nas teraz, Boże, w Twoim słowie, abyśmy nie popadli w pokuszenie, abyśmy Ciebie czcili całym naszym życiem. Modlimy się o to przez imię Jezusa. Amen. Wracamy więc do Księgi Samuela. Podsumujmy, co się działo wcześniej, w 7 rozdziale. Czytamy, że skrzynia Boża, Arka, wraca do Izraela. Czytamy, że Izrael nawraca się do Pana i zwycięża Filistyńczyków w bitwie. I to był okres niesamowitego Bożego błogosławieństwa dla całego Izraela. Czytamy, że droga do powodzenia błogosławieństwa we wszystkich sferach wiodła przez reformację, przez duchową odnowę i nawrócenie. Czyli powodzenie Izraela dotyczyło nie tylko tej sfery, którą byśmy nazwali stricte duchową, ale wiodło im się we wszystkim. A krokiem do tego było nawrócenie, reformacja kultu, reformacja wiary. Czyli Pan zapewnił wielkie wyzwolenie Izraelowi, ale błogosławieństwa są, słuchajcie, jak manna. Pamiętacie, jak Bóg zesłał mannę Izraelowi na pustyni, to nie wystarczyło, że nazbierali tylko w poniedziałek i wtorek do dzbanków i po prostu mieli mannę. Musieli dzbanki manną uzupełniać codziennie. Czyli to nie jest tak, że wczoraj zostałeś pobłogosławiony manną z nieba i dzisiaj już nie musisz o nią zabiegać. Możesz zadowalać się wczorajszą łaską. Jeżeli ktoś zabiegał, zbierał mannę w poniedziałek, to we wtorek musiał również o nią zabiegać. Z czasem nawet manna, nawet przepiórki, które Bóg zesłał, ulegały zepsuciu. Czyli wczorajsza łaska jest czymś wspaniałym, czymś błogosławionym, ale pamiętajcie, wczorajsza łaska jest przeszłością, kiedy kroczą dzisiejsze problemy i dzisiejsze kłopoty. Czyli łaska, jak ta manna w dzbanuszku, ona musi być ciągle uzupełniana. Manna była codziennym duchowym pokarmem, a nie jednorazowym przeszłym pokarmem, który miał starczyć na całe życie. Wczoraj miałeś mannę, wczoraj otrzymałeś łaskę, dzisiaj również ją potrzebujesz. I ta historia Izraela nas tego uczy. Siódmy rozdział to jest historia niesamowitego Bożego błogosławieństwa, a nagle w ósmym rozdziale czytamy bardzo dziwne rzeczy na temat postępowania serca ludu Bożego. Ósmy rozdział jest początkiem nowego etapu w historii Izraela. Do tego czasu czytamy, że Bóg sądził Izraelem. Do tej pory Bóg, ustanawiając sędziów, mówił, że moje słowo, moje prawo będzie dla was standardem. W ósmym rozdziale mamy przełom. I to jest zmiana, która wpływa na dalszą całą historię Izraela. Akcja dzieje się prawdopodobnie około 30 lat później, już po tej zwycięskiej bitwie z Filistyńczykami z 7 rozdziału. I pierwszy werset tego 8 rozdziału, który czytaliśmy, informuje nas, że już na Samuela przyszła starość. Tak? Czyli niedawno jeszcze, pamiętacie, 2 rozdział czytaliśmy, młody chłopiec, który idzie na służbę do Helego, potem mamy dorosłego Samuela, ale już 8 rozdział, w 8 rozdziałów mamy opis właściwie prawie całego życia Samuela. W 8 rozdziale Samuel już jest starszym człowiekiem. Dla nas to trwało raptem 7 rozdziałów, ale nie zapominajmy, że czas biegnie szybko. Także upewnijmy się, że dobrze wykorzystujemy lata naszego zdrowia, naszej siły, lata naszej młodości, bo nie zawsze tak będzie. Nie zawsze będziesz miał 15 lat, 30, 40 czy 50. Pamiętaj, że życie, czas jest darem i żyjmy tak, jakby rzeczywiście każdy dzień, kiedy rano wstajemy, był nam darowany, a nie czymś, co nam się należy. Samuel był pobożnym człowiekiem, ale czytamy, że nie wszystko w jego domu było w porządku. To też jest ciekawe, że Biblia nie ukrywa upadków, wad, nawet najbardziej pobożnych ludzi w Biblii. To ciekawe, że najpobożniejszymi synami w księdze Samuela są nie synowie Dawida, nie synowie Samuela, ale synowie Saula. Króla, który później odstąpił od Pana. Mam na myśli Jonatana i Iszboszeta. Natomiast synowie Samuela, tak jak czytamy w tym rozdziale, podobnie jak synowie Heliego, nie chodzili drogami pańskimi. Starszemu jego synowi było na imię Joel, młodszemu zaś Abiasz, byli oni sędziami w Beerszebie, lecz jego synowie nie chodzili jego drogami, gonili raczej za zyskiem, brali datki, naginali prawo. Nie wiadomo, co się stało, dlaczego tak się stało. Być może, że Samuel był zbyt zajęty sądzeniem Izraela, nie zwracając uwagi na jego pierwsze odpowiedzialności, ale ta historia też nas uczy, że dom to jest pierwsze miejsce, gdzie twoja wiara powinna być manifestowana w uczynkach, słowach, reakcjach, przebaczaniu. Dom to pierwsze miejsce twojej służby Jezusowi. Żaden sukces w świecie, żaden sukces zawodowy, cokolwiek, nie jest w stanie zrekompensować klęski w domu. Jeżeli będziesz świetnym nauczycielem, nie wiem, pastorem, muzykiem, lekarzem, nie będzie nam to dawało prawdziwego spełnienia, jeżeli nasze domy będą w duchowej ruinie. Kochajmy naszych bliskich, ukazujmy im łaskę i błogosławieństwo i sprawiedliwość Chrystusa naszym życiem. I ciekawe, że lud Boży, widząc to odstępstwo synów Samuela, też nie pozostał bierny. To też pokazuje, że niesprawiedliwość przywódców stanowi utrapienie dla ludu. I czytamy, że zebrali się wszyscy starsi Izraelscy, przyszli do Samuela, do Ramy i rzekli do niego: oto zestarzałeś się, a synowie twoi nie chodzą twoimi drogami. Ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich narodów. Czyli widząc niegodziwość u synów Samuela, Izraelici wysuwają Samuelowi żądanie, ustanów nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ościennych narodów. I teraz, jaki jest z tym problem? Czy sama chęć posiadania monarchii, króla była zła? Myślę, że nie. Nawet prawo Boże, w 5 Mojżeszowej czytamy o kompetencjach króla, o prawach króla, jeśli kiedyś będzie rządził w Izraelu. Problemem nie była chęć posiadania króla. Tak? Biblia nie jest przeciwna monarchii. Bóg też zaplanował, że w pewnym okresie historii Izrael może mieć króla. W 5 Mojżeszowej 17-14 czytamy na ten temat. 5 Mojżeszowa 17-14. Gdy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg twój ci daje, obejmiesz ją w posiadanie, osiądziesz w niej i powiesz sobie: ustanowię nad sobą króla, jak wszystkie narody wokół mnie. To możesz ustanowić nad sobą króla, którego Pan twój Bóg wybierze. Ustanowisz nad sobą króla spośród swoich braci. Nie możesz ustanowić nad sobą męża obcego, który nie jest twoim bratem. Tylko niech nie trzyma sobie wiele koni, niech nie prowadzi ludu z powrotem do Egiptu, aby mnożyć sobie konie, gdyż Pan powiedział do was: nie wracajcie już nigdy na tę drogę. Niech też nie bierze sobie wiele żon, aby nie odstąpiło jego serce. Także srebra i złota niech wiele nie gromadzi, a gdy zasiądzie na swoim królewskim tronie, niech sporządzi sobie na zwoju odpis tego prawa od kapłanów lewitów i będzie go miał u siebie i będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia, aby nauczyć się bojaźni pańskiej, przestrzegania wszystkich słów tego prawa i spełniania tych wszystkich przepisów, aby serce jego nie wyniosło się ponad jego braci i aby nie odstąpił od przykazania ni w prawo, ani w lewo, aby był królem w Izraelu, on i jego synowie. Problemem nie było to, że starsi w Izraelu chcieli króla. Problemem była chęć posiadania króla na wzór innych narodów. Chodzi tutaj o to stwierdzenie, że chcemy króla jak inne narody. Chcieli króla i praw na wzór ościennych narodów, co oznaczało, że nie chcemy króla, Boga, który panuje nad nami poprzez swoje prawo, które jest naszym standardem. Słuchajcie, król, który rozpoznaje Boże rządy nad sobą, jest błogosławieństwem dla narodu. Ale król, który rządzi samowolnie, przynosi narodowi klęskę. Także słuchajcie, to nie jest tak, że tak jak chrześcijanie czasami nawet mówią w imię jakiejś pobożności, że wszystko jedno, kto nami rządzi. Jesteśmy obywatelami Królestwa Bożego, pielgrzymujemy do Nowego Jeruzalem, wszystko jedno, kto nami rządzi, wszystko jedno, jacy są mieszkańcy, którzy nas otaczają, wszystko jedno, gdzie mieszkamy, wszystko jedno, jakie jest nasze miasto. Tutaj trudno jednoznacznie określić, czym ci starsi Izraela bardziej się kierowali. Czy tym, że synowie Samuela naginali prawo, czy chęcią bycia jak inne narody, ale właśnie ta chęć bycia jak inne narody w tym tekście jest bardzo mocno podkreślona. Jest to coś bardzo negatywnego, a to dlatego, że to narody miały się wzorować na Izraelu, to narody miały iść za wzorem Kościoła, a nie na odwrót. W 5 Mojżeszowej 4:5 czytamy: wy zaś, którzyście przylgnęli do Pana waszego Boga, wszyscy dziś żyjecie. Patrzcie, nauczyłem was ustaw i praw, jak mi rozkazał Pan mój Bóg, abyście tak postępowali w ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie. Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je, gdyż są one mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów, które usłyszawszy o tych wszystkich ustawach powiedzą: zaprawdę mądry i roztropny jest ten wielki naród, bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak bliski jest nam Pan, nasz Bóg, ilekroć go wzywamy. I któryż wielki naród ma ustawy i prawa tak sprawiedliwe, jak cały ten zakon, który wam dziś nadaje. Czyli prośba Izraela o to, żeby był nad nimi król, na wzór innych narodów, to był tak naprawdę przejaw odstępstwa, przejaw niewierności. To był przejaw bałwochwalstwa, które towarzyszyło Izraelowi przez całą ich historię. I teraz zobaczcie, jaka jest reakcja Samuela na tą prośbę. Czytamy, że nie spodobało mu się to. Czytamy, że odpowiedział na tę sytuację kryzysową, można powiedzieć, była modlitwa do Pana. Czyli lud domagał się czegoś, co nie podobało się Bogu i Samuelowi, ale reakcją Samuela nie była złość, nie była walka z nimi, nie był gniew. Reakcją była ucieczka do Boga. I dla nas to jest wielka lekcja, że nie masz wpływu na decyzje innych ludzi. Samuel nie miał wpływu na ich decyzje, na ich żądania, ale masz wpływ na swoją reakcję na decyzje ludzi. Masz wpływ na swoją reakcję. Samuel udał się do Boga i Bóg odpowiedział, wersety 7-8. A Pan rzekł do Samuela: wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do ciebie, gdyż nie tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi, zgodnie ze swoimi postępkami, jak postępowali ze mną od dnia, gdy wyprowadziłem ich z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, porzucając mnie, aby służyć innym Bogom, tak postępują oni także z tobą. Czyli Bóg mówi do Samuela: nie martw się, to jak traktują ciebie, jest tylko odzwierciedleniem tego, jak traktują mnie. Więc nie traktuj ich żądania personalnie, bo oni nie walczą z tobą, oni walczą ze mną. Naprawdę, kiedy czytam te słowa, jest to dla mnie wielka pociecha. Mam nadzieję, że dla was to też jest wielka pociecha, dlatego że kiedy głosimy Ewangelię, kiedy żyjemy życiem Chrystusa, kiedy żyjemy pobożnie, ludzie odrzucają dobrą nowinę, czasami czujemy się w jakiś sposób odrzuceni, wzgardzeni, poniżeni, ośmieszeni. I w zasadzie mielibyśmy nawet prawo do takich odczuć pod warunkiem, że głosilibyśmy siebie. Gdybyśmy głosili swoje poselstwo, gdybyśmy przychodzili do ludzi w swoje imię, głosili swoją prawdę i swoją Ewangelię. Ale nie robimy tego. Jesteśmy głosami wołającymi na pustyni. I tak jak apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian 4:5 mówi: albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Czyli jesteśmy tylko, albo z drugiej strony aż, bo to jest niesamowity przywilej, posłańcami. Dlatego odrzucenie posłańca to odrzucenie króla. Odrzucenie posłańca to odrzucenie wieści, którą przynosi. Kiedy czytamy listy, to jest ciekawe, że Paweł wielokrotnie mówi o biczowaniach, prześladowaniach, kamienowaniu, ale nie widzimy tam tego, że traktuje owych prześladowań w jakiś sposób personalnie. Chlubił się ranami, prześladowaniami ze względu na Chrystusa, uznał je za nawet przejaw wierności wobec Ewangelii. Nie uważał siebie nawet za godnego, żeby mógł cierpieć w imię Chrystusa. Czyli chrześcijanie wiedzieli, że jeśli głoszą wiernie Ewangelię i są odrzucani z tego powodu, to odrzucenie dotyczy Boga, a nie ich. Sam Jezus powiedział, Ewangelia Marka 10:40, kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Łukasza 10:16, kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. A kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Tak? Czyli kto tobą gardzi, jeżeli przynosisz imię Chrystusa, to gardzi Chrystusem. A kto gardzi Chrystusem, gardzi Ojcem. I to jest naprawdę, przynajmniej dla mnie, bardzo, bardzo uwalniające. Kiedy przychodzimy z dobrą nowiną, to przychodzimy w imieniu samego Stwórcy gwiazd. Człowiek może nas co najwyżej uśmiercić. Nic więcej. My mamy za sobą autorytet samego Boga. I On sam mówi: nie tobą, lecz mną wzgardzili, mówi do Samuela. Także zobaczcie, że tutaj Boża reakcja jest pełna łaskawości. Pan Bóg nie mówi: ześlę na nich ogień z nieba, bo chcą króla na wzór innych narodów. Bóg został odrzucony właśnie jako król swojego ludu, ale mówi do Samuela: wiesz co, pozwól im. Okej, pozwól im mieć króla. Daj im króla, jak tego chcą. Daj im to, czego chcą, ale ostrzeż ich. Wskaż im na konsekwencje. Wskaż im na to, czego król, którego się domagają, będzie od nich wymagał. I tak ma wyglądać w skrócie nasze poselstwo. Nie zmuszamy nikogo do wiary, nie wkładamy wiary do gardła. Jeśli człowiek odrzuca Ewangelię i woli żyć jak inne narody, bez Boga, Bóg mówi: w porządku, to jest jego wybór, ale ostrzeż ich. Wyprowadziłem ich z Egiptu, ale porzucili mnie, aby służyć innym Bogom. I mówi do Samuela: tak postępuję teraz z tobą. Zgódź się na ich żądania, ale podaj im do wiadomości, jakie będą uprawnienia króla. I tutaj mamy drugi akt. Kurtyna opada i teraz mamy drugi akt, gdzie Bóg mówi: okej, okay, jakie będą teraz uprawnienia owego króla. Daj im króla, ale powiedz im, czego ów król będzie od nich żądał. I to są naprawdę zatrważające rzeczy, chociaż dla nas przyzwyczajonych do życia już w czasach, kiedy król naprawdę ma nawet o wiele większe uprawnienia niż król, o którym czytamy, nas to może nie razi, ale powinno. Rzekł więc, takie będzie uprawnienie króla, który będzie nad wami królował. Będzie zabierał waszych synów, sadzał ich na swoich wozach i rumakach, aby biegali przed jego wozem. Aby byli mu dowódcami nad tysiącami, dowódcami nad pięćdziesiątkami, aby uprawiali jego rolę, sprzątali jego żniwo, sporządzali oręż i przybory do jego wozów wojennych. Będzie zabierał wasze córki, aby sporządzały wonne maści, aby gotowały i piekły. Najlepsze wasze pola i winnica i gaje oliwne zabierze i da swoim sługom. Z waszych plonów i winnic będzie pobierał dziesięcinę i dawał z niej swoim dworzanom i sługom. Najlepsze wasze sługi i służebnice i najlepsze wasze bydło i osły zabierze i zatrudni w swojej gospodarce. Na wasze trzody nałoży dziesięcinę, a wy będziecie mu za sługi. A jeśli kiedyś będziecie narzekali z powodu króla, którego sobie obraliście, pan wam wtedy nie odpowie. Czyli co się stanie, kiedy będziecie mieli króla? Król przejmie twoją własność, już nie będzie twoją własnością. Twoi synowie będą służyli na dworze króla, w jego armii i tak dalej. Córki udadzą się do jego domu, a nie będą żyły pośród ciebie. Nie będziesz miał sług, sam będziesz niewolnikiem ani wolnym. Oddasz jemu najlepszą część swojej ziemi. Z tego, co pozostanie, król weźmie dziesięcinę niczym Bóg. Bo dla nas, jeżeli słyszymy o dziesięcinie, dla nas to się zjawi jako błogosławieństwo. Gdyby tylko chciał dziesięcinę. Ale znaczenie tej liczby leży w porównaniu z tym, co Bóg oddawał, co lud Boży oddawał Bogu, a nie w jej wysokości. Czyli tutaj Bóg mówi, że wasz król będzie jak Bóg. Będzie pobierał od was tyle samo, a może nawet i więcej, co Bóg. Czyli innymi słowy, tą listę kompetencji króla można podsumować jednym słowem. Zniewolenie. Ciekawe, że ludzie są gotowi, żeby wybrać własne zniewolenie niż wolność i dobrobyt, które Bóg im oferuje. I tak naprawdę, kiedy odrzucasz Boga jako króla, to udajesz się w jedną z dwóch dróg. I to widzimy w historii Izraela non-stop. Kiedy odrzucają Boga jako króla, wybierają sobie innego króla albo życie według własnego widzimisię, to widzimy dwie konsekwencje. Albo zniewolenie, albo śmierć. I tak się kończy w historii Izraela bardzo często. Kiedy patrzymy na historię narodów, widzimy ten schemat również bardzo, bardzo często. Nowoczesne demokracje również idą w tę stronę. Ograniczanie wolności. Weźmiemy sobie innego króla. Nie chcemy Twojego panowania, Boże. Zgodzimy się na ograniczenie wolności. Zgodzimy się na kontrolę państwa. Zgodzimy się na to, żeby król drenował nasze kieszenie w niesamowity sposób, żeby król, żeby państwo kontrolowało, czego uczą się nasze dzieci, żeby państwo zajmowało się naszym zdrowiem, naszym podwórkiem, naszymi drzewami, naszym domem. A kosztem jest złudne poczucie bezpieczeństwa. No w końcu nie ja muszę za to odpowiadać. Mogę odpocząć. Ktoś inny się tym zajmie, ja mam spokój i poczucie bezpieczeństwa. Nie interesuje mnie, ile król ode mnie zabiera. Nie interesuje mnie, ile kosztują wakacje króla, jego dywany, jego dwór. Ważne, że jawi mi się jako ktoś silny, potężny i widząc go mam poczucie bezpieczeństwa. Wielu ludzi naprawdę pragnie bezpieczeństwa polegającego na tym, że ktoś inny powie im, jak mają żyć. Nieważne, ile nam król zabiera, nieważne, ile nam rząd zabiera, ważne, że mogę, że mam wolność, żeby w slipkach pójść na paradę równości. Żyję w wolnym kraju, mogę iść w slipkach na paradę równości, jestem wolny. Ale to, że król zabiera mi znaczną część tego, co należy do mnie, wszystko jedno. Ważne, że czuję się bezpiecznie. Gordon Keddy, jeden z komentatorów biblijnych, napisał, że Niemcy, boleśnie odczuwając poniżenie nazwane tak zwanym pokojem wersalskim, z radością powitały faszyzm i Adolfa Hitlera, ponieważ on oferował im stabilizację i odzyskanie dumy narodowej. Nawet jeśli była to duma wynikająca z prześladowania, i wymordowania innych ludzi, których uznano za niższą rasę. Ludzie zgodzą się na wiele w imię fałszywego poczucia bezpieczeństwa. Są w stanie nawet odrzucić Boga i Jego prawo. Czyli kiedy chcą króla, Izraelici, żeby imitować inne narody, Bóg mówi: dobrze, ale pamiętajcie, że ów król będzie was ciemiężył, tak jak robili to w historii pogańscy królowie. Zamiast być uwolnionymi od wrogów, to król stanie się waszym wrogiem, to król ograniczy waszą wolność i zamiast służyć w wolności Bogu, staniecie się niewolnikami waszego króla. Sytuacja przypomina też zachowanie Izraela na pustyni, kiedy wyszli z Egiptu i w pewnym momencie zapragnęli do niego wrócić, poddając się niewoli innego króla, niewoli Faraona. Chcą wrócić do Egiptu zamiast poddać się Bożemu panowaniu poprzez Samuela w tym urywku. Chcemy bezpieczeństwa w niewoli zamiast wolności i wyzwań. Pamiętacie, wiele wieków później w Ewangelii czytamy o Izraelitach, którzy podobnie wołali, mówiąc, patrząc na Jezusa i wołając: nie mamy króla, lecz cesarza. Izraelici chcieli króla, ale nie z tego powodu, że Boża chwała była bezczeszczona, że Bóg był gdzieś odsuwany. Chodziło im raczej o własne korzyści, złudne poczucie własnego bezpieczeństwa. Chcemy być jak inne narody. Czyli zobaczcie, decyzja polityczna, tak? Chcemy mieć króla jak inne narody, chcemy monarchii. Ale decyzja nawet polityczna powinna być podjęta po uwzględnieniu rzeczywistości duchowej, a nie tylko po tym, kiedy pomyślisz, a co ja z tego będę miał? Tak? Dzisiaj w taki sposób ludzie traktują politykę. A co ja z tego będę miał? To jest dokładnie myślenie Izraelitów. A co ja z tego będę miał? Twoje decyzje nawet o charakterze politycznym, poparcie dla poszczególnych inicjatyw, jakichś idei, nawet głosowanie w wyborach powinno uwzględniać fakt, że Jezus jest królem. Czyli nie dołączaj do tłumu, który woła: żyjemy w nowoczesnych demokracjach, chcemy innego króla. Chcemy tego króla z prawicy, chcemy tego króla z lewicy. Zabiegaj o to, żeby to wola Ojca, tak jak mówimy w modlitwie pańskiej, żeby wola Ojca działa się tak jak w niebie, tak i na ziemi. Izrael został powołany, żeby być inny od pogańskich narodów, żeby to Bóg był ich królem. Bóg zawarł z nimi przymierze wierności, a oni mówią: ale my nie chcemy być inni. Woleli być solą, która straciła smak. Woleli być światłem, które jest ukryte pod korcem. Dla nas zastosowanie jest oczywiste też, że Bóg też ciebie, nas powołał spośród narodów, ludów, religii, żebyśmy byli, żebyś był Jego wyłączną własnością. Jezus mówi: jesteś solą. Nie bądź solą. Jesteś solą. Jesteś światłem. Dlatego nie uciekajmy od tego powołania. Jeżeli uciekamy od tego powołania, to stracimy sens, dla którego istniejemy. Stracimy naszą tożsamość. Zobaczcie, że liberalne kościoły, tak zwane kościoły, bo to już trudno nazwać kościołami, liberalne wspólnoty, które mówią o sobie kościoły, wierzą, że przez upodobnienie do narodów, przez bycie jak inne narody, kultury i społeczeństwa staną się atrakcyjne dla narodów. Przyciągniemy ludzi, będąc jak oni. Ale kiedy popatrzymy na owe kościoły, to okazuje się, że nic takiego się nie dzieje. Ludzie w takich wspólnotach nie otrzymują niczego innego, aniżeli już mają w świecie. Bo świat jest lepszy w oferowaniu ludziom rozrywki, jakiegoś show, akceptacji grzechu, lekceważenia Bożego Słowa, wyśmiewania innych chrześcijan. Świat jest lepszy. Skutek jest taki, że liberalne wspólnoty zanikają, a rozwijają się te, kiedy popatrzycie na przykład na Koreę Południową, na Brazylię, kraje Afryki, rozwijają się te, które ukazują coś innego, aniżeli ma świat. Rozwijają się te, które mają inny smak, aniżeli ma świat. Które ukazują inne kolory życia, aniżeli prezentuje świat. które ukazują, że życie z Bogiem, odrzucenie grzechu, świętość są czymś dużo bardziej fascynującym niż wszystkie świecidełka świata. Samuel kończy ostrzeżeniem. Jeżeli będziecie kiedyś narzekali z powodu króla, Pan wam wtedy nie odpowie. Przemyślcie to dobrze. I odpowiedź ludu jest cały czas bardzo harda. 19 werset. Lud jednakże nie chciał słuchać głosu Samuela, lecz odpowiedział: nie tak, ale niech król będzie nad nami. Dobra, gadaj zdrów. Nie mamy ochoty tego słuchać. Chcemy króla i basta. Zobaczcie, są bardzo uparci. Nie damy się przekonać. Chcemy być takimi jak inne narody. Już to powiedzieliśmy. Niech król nam przewodzi, nie Bóg. Niech król toczy nasze wojny, nie Bóg. Nie? Czytamy wcześniej w 7 rozdziale o Bogu, który właśnie daje im zwycięstwo w bitwie, który ich prowadzi, kiedy jemu ufają, a oni mówią: chcemy innego Boga, niech On nas prowadzi, niech On toczy za nas bitwy. Nie? Cechą niewiary jest właśnie to, harde serce, jest upartość. Gadaj zdrów, Samuelu. My wiemy swoje, mamy swoje poglądy polityczne, chcemy być nowocześni jak inni, nie chcemy odstawać od tych nowoczesnych, ościennych narodów. Na tym im najbardziej zależało. I to są słowa, które też słyszymy wokół nas dzisiaj. Nie? W naszym narodzie też. Chcemy być jak inni. I nie mówię tylko tutaj o kontekście politycznym, nie mówię tutaj tylko o kontekście narodowym. Chodzi też o Ewangelię. Chodzi też o naszą duchową tożsamość. Tak coraz częściej nawet wierzący ludzie mówią: chcemy być jak inni. Chcemy nad sobą mieć inne prawo, aniżeli prawo Boże. Prawo Boże, okej, może w tym pomieszczeniu tak. Ale kiedy wyjdziemy z tego miejsca, chcemy nad sobą mieć inne prawo. Chcemy mieć nad sobą innego króla. Dlaczego ludzie mają z nas kpić? Dlaczego mamy się czuć inni? Dlaczego mamy się ośmieszać, mówiąc, że Jezus jest królem ponad wszystkim? Przecież Jezusowi podlegamy tylko w Kościele, a tam w świecie, kiedy wyjdziemy, jest inny król, jest cesarz. Czyli nie chcemy Bożej mądrości, chcemy mądrości obecnej wokół nas, nie chcemy odstawać. Jeżeli mamy kompleksy, bo jesteśmy w jakiś sposób inni niż świat, to jest niepokojący sygnał. Dlatego, że Bóg mówi: właśnie masz być inny. Do tego został powołany Izrael. Masz być inny i masz zanieść światło do narodów. Masz być inny, ale nie w tym, że na przykład nie będziesz używał prądu, że będziesz jeździł furmanką zamiast samochodem, że nie będziesz korzystał z dobrodziejstw technologicznych. Nie masz być marsjaninem. Masz żyć w świecie, ale nie kłaniać się wartościom świata. Pamiętacie, kiedy czytamy o stworzeniu ogrodu Eden, mamy opis rzeki, która wypływa z ogrodu Eden, a następnie rozlewa się na cztery części. I ta rzeka, rzeka Boża, rzeka, która wypływała z Bożego sanktuarium, miała się rozlewać na cały świat. Adam miał uprawiać ogród, a potem Bóg mówi: idź i czyń sobie całą ziemię poddaną. Adam nie miał siedzieć w ogrodzie cały czas i mówić: jestem wierzący, a poza ogrodem jest ten zły świat i tam nie będę wchodził. Adam wręcz przeciwnie, miał uczyć się w sanktuarium, spożywając pokarm od Boga, słuchając Jego słowa, a następnie wyjść, czyniąc ziemię poddaną w Bożym imieniu. Czyli masz być inny, ale w tym sensie, że nie hołdujesz wartością świata, przemieniasz świat. Masz być inny w tym, że nie kpisz z ludzi, nie lekceważysz władzy, nie zabierasz bogatemu, żeby dać ubogiemu. Masz być inny w tym, że to ty wychodzisz z inicjatywą, kiedy widzisz kogoś w potrzebie, a nie wskazujesz palcem, żeby inni coś zrobili. Masz być inny w tym, że nie będziesz czekał, aż ktoś inny zauważy potrzebę. Masz być inny w tym, że zrezygnujesz może nawet z czegoś, co ci się należy, żeby dać komuś innemu, żeby dobrowolnie podzielić się z kimś. Masz być inny w tym, że nie będziesz słuchał plugawych rzeczy, plugawych filmów, plugawej muzyki. Także nie mów: ja chcę być jak inni. Chcę być takim przeciętnym mieszkańcem naszego kraju. To nie jest nic oryginalnego. Pragnij być jak Jezus. a nie jak inni. Także pamiętaj, że ci, którzy chcieli być jak inni, jak pozostali, zginęli pod wodami potopu. Ci, którzy chcieli być jak inni mieszkańcy, zginęli w Sodomie i Gomorze. Ci, którzy chcieli być jak inne narody, oddawali swoje dzieci Molochowi w ofierze, służyli Baalom i Asztartom. Także kochaj Boga, kochaj Jezusa, kochaj to, kim jesteś w Chrystusie. Nie wstydź się tego, dlatego że to jest nasza siła. Naszą siłą i opoką jest Bóg. Tak, nie ma innych. Dlatego nie schodź ze skały, żeby budować na piasku. Nie dołączaj do tłumu, który woła: nie mamy innego króla, ale cesarza. Tutaj mamy króla Jezusa i tylko Jezusa, ale poza Kościołem mamy cesarza. Nie dołączaj do tłumu, który woła: nie mamy króla w niebie, mamy deklaracje, uchwały, karty praw człowieka i tak dalej. Sami przecież je napisaliśmy. Nie dołączaj do tłumu, który woła: nie mamy króla, ale mamy własne zdanie. Nie mamy króla, ale mamy nasze własne pragnienia. Nie mamy króla, ale mamy filozofów, psychologów, świeckich humanistów, socjologów, opiniotwórcze portale, jakieś tygodniki YouTube'a. Bo tam się uczymy, jak rozumieć świat, jak czytać świat, jak rozumieć Boga, jak rozumieć siebie. To przed ich opinią klękamy. Oni mówią nam, jak żyć i czego mamy pragnąć. Niektórzy jeszcze mówią: nie mamy króla, mamy Jezusa, nauczyciela moralności i religii. I nie jest nikim więcej. Biblia mówi, że nosisz na sobie imię Chrystusa, nie zacieraj go. Jesteś okrzczony w Jego imię. Nosisz na sobie znak Chrystusa, dlatego nie szukaj innych znaków, które cię identyfikują z kimś innym, z czymś innym, z inną kulturą, inną subkulturą, inną filozofią, innym stylem życia. Nie tęsknij do innych bogów, nie tęsknij do innych znaków, nie tęsknij do innych stylów życia, tylko dlatego, że są modne w naszej kulturze. Dlatego, że świat nie da ci tego, co może dać tylko Bóg. I ostatnie dwa wersety. Samuel wysłuchał słów ludu. 21 werset. Samuel wysłuchał wszystkich słów ludu, przedstawił je Panu. Pan zaś rzekł do Samuela: usłuchaj ich głosu, ustanów im króla. Samuel więc rzekł do mężów izraelskich: idźcie każdy do swojego miasta. Czyli historia kończy się Bożym tak, na prośbę ludu. Izrael chce króla, będzie miał króla. Nie chcieli, żeby tym królem był Bóg. Także dla nas pytanie jest następujące. Jakiego króla ty chcesz mieć nad sobą? Kto nim jest? Państwo? Idole? Popkultury? Muzyki? Filmu? Czyj głos jest dla ciebie przewodnikiem? Czyje prawo chcesz mieć ponad sobą? W 2 Koryntian apostoł Paweł w 8 rozdziale pisze od 4 wersetu: wiemy, że nie ma bożka na świecie, nie ma żadnego innego Boga oprócz jednego, bo chociaż są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów, wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego istnieje wszystko i przez którego my także istniejemy. Czyli Paweł mówi, dla nas istnieje tylko jeden król, Jezus Chrystus. Istnieje jedno prawo ponad prawami ludzkimi, prawo Boże. Jeżeli mamy poddać się ziemskim królom, to ze względu na Chrystusa, który od nas tego wymaga, do granicy grzechu. Jezus jest Panem ponad twoim ja, ponad cesarzem, ponad konstytucją, ponad prawami człowieka. A kiedy patrzę na swoje życie, widzę, jestem słaby, jestem miękki, jestem grą sprzeczności, jestem chwiejący się i wątpiący, ale kiedy sobie przypominam właśnie tą prawdę, że Jezus jest królem, to jestem silny, jestem odważny, jestem mocny, ale ta moc jest w Chrystusie, nie we mnie. Ci, którzy szli w imię Jezusa, ci, którzy żyli dla Jezusa, byli najbardziej nieulęknionymi ludźmi na świecie. Także nie zapominaj, kim jesteś w Chrystusie. Nie zapominaj, kto jest twoim królem. Każdego dnia, kiedy zakładasz buty i wychodzisz z domu, pamiętaj, że idziesz służyć królowi. Dlatego noś z dumą jego imię na sobie. Nie wstydź się go, służ jemu wiernie. Pomódlmy się. Ojcze w niebie, dałeś nam Twoje słowo, abyśmy czynili z niego właściwy użytek w naszym życiu, abyśmy Ciebie słuchali, abyśmy rozumieli Ciebie i Twoją wolę, przyjmowali je z wiarą. Dziękujemy, że cierpliwie się z nami obchodzisz, że nie zniechęcasz się naszymi upadkami i wciąż na nowo, Panie, udzielasz nam łaski i wielu lekcji. Chcemy, aby ziarno Twojego słowa znalazło w naszym sercu, w naszym życiu, tą żyzną ziemię, wydało owoc wiary. Amen.